Aksjomaty i genealogia Alternative Right, analiza struktur. Artykuł Fundacji Dobre Państwo. Wyobraźmy sobie rozmowę w półmroku czytelni, gdzie lampy tłumią ostrość konturów. Po jednej stronie stołu siedzi antropolog kultury, latami rekonstruujący rytuały graniczne dawnych wspólnot. Po drugiej, młody inżynier z pokolenia ekranów, który nie ma cierpliwości do semantycznych subtelności i zamiast genealogii domaga się algorytmu. Z tego napięcia rodzi się potrzeba precyzyjnej definicji ideowego jądra Alternative Right. Aby nie utonąć w chaosie memów i teatralnych prowokacji, musimy zacząć od aksjomatów, od minimalnych zdań założycielskich, które wyznaczają pole gry. Pierwszym z nich jest prawo do odmienności. Nie jest to deklaracja liberalnego pluralizmu, lecz odwrócenie jego wektora. Chodzi o legitymizację separatystycznej polityki większości etnicznej lub cywilizacyjnej, która przyznaje sobie status wspólnoty źródłowej. Domaga się ona instytucjonalnych barier chroniących ją przed homogenizującą siłą globalnego rynku i migracji. Różnica przestaje być rezerwą wzbogacających znaczeń w dialogu, a staje się prawnym uzasadnieniem dla utrzymywania dystansu. To wyjaśnia, dlaczego w tej tradycji etnopluralizm tak łatwo sprzęga się z retoryką antyglobalistyczną, choć w praktyce jego funkcja pozostaje ekskluzywna. Prymat metapolityki kulturowej jest drugim ogniwem tego łańcucha. Składa on obietnicę skuteczności pod warunkiem przeniesienia walki z poziomu ustaw na poziom symboli i kulturowych norm. Dewiza, wedle której polityka spływa z góry kultury, staje się jednocześnie diagnozą i programem działania. Mem, spektakl czy wyreżyserowany skandal pełnią tu rolę katalizatorów. Różnica polega jednak na akceleracji i cynizmie użytych środków, które zakładają, że humor jest znacznie skuteczniejszym nośnikiem zmiany niż linearny, rzeczowy argument. Układ podstawowy domyka hierarchiczny indywidualizm. Jego struktura opiera się na jednoczesnym uznaniu sprawczości jednostki i uprzywilejowaniu porządku pionowego. Jeśli liberalny indywidualizm łączył się z ideą równych praw, to ten hierarchiczny sprzęga się z ideą naturalnych różnic i ich niezbywalnej produktywności. Antropologicznie jest to wariant nierówności ontologicznej, w której równość praw przestaje być aksjomatem, a staje się co najwyżej hipotetycznym przywilejem dla tych, którzy sprostają wymogom bezwzględnej rywalizacji. To stąd biorą początek argumenty odwołujące się do determinacji biologicznej oraz programów samodoskonalenia, których celem nie jest wyrównywanie szans, lecz instytucjonalne uświęcenie selekcji. Przejdźmy do genealogii. Okres prekursorów ukształtował język wrogi liberalnemu konserwatyzmowi i nieufny wobec państwa, postrzeganego jako biurokratyczny moloch. Na tym gruncie James Burnham przygotował teorię klasy menedżerskiej, Samuel Francis nasycił ją retoryką rasową, a europejscy tradycjonaliści pokroju Juliusza Evoli oraz ideolodzy francuskiej nowej prawicy, jak Guillaume Fay i Alain de Benoist, dostarczyli gramatyki do artykulacji prawa do odmienności. Jednak dopiero okres inkubacji przekształcił tę intelektualną bibliotekę w operacyjny kod kulturowy. Blogosfera mrocznego oświecenia nie była erudycyjną zabawką, lecz laboratorium inżynierii memetycznej, które nauczyło młodych mężczyzn, jak przekuwać rozpacz w polityczny projekt. Okres współczesny dokonał fuzji metapolityki z populistycznym spektaklem. Gamergate zadziałało tu jak poligon doświadczalny, na którym oswojono taktyki nękania i uczyniono z mizoginii kwasi metapolityczny rytuał inicjacji. Nie stało się tak dlatego, że gracze nagle stali się ideologami, lecz dlatego, że sfera rozrywki okazała się doskonałym kanałem socjalizacji politycznej działającym poza instytucjami szkoły czy uniwersytetu. Kto rozumie ten mechanizm, ten pojmuje także, dlaczego w Charlottesville symbolika przekroczyła bramy kampusu i wdarła się w przestrzeń publiczną. I dlaczego odpowiedzią nie mogą być wyłącznie policyjne kordony, skoro gra toczy się o cały prąd rzeki, a nie o jedno jej zakole. Okres inkubacji cyfrowej przyniósł eksplozję blogów i forów, które dały tej genealogii potężny aparat dyfuzyjny. Wartość dodana nie polegała jednak tylko na przyspieszeniu transmisji, lecz na fundamentalnej zmianie samego nośnika. Hiperłącze zastąpiło przypis, mem wyparł akapit, a ironia zajęła miejsce scholastycznego komentarza. W tym środowisku rozwinęła się strategia metapolityczna, która uznała, że prawdziwy spór z instytucjami władzy i wiedzy jest sporem o matrycę rozpoznawalności. O to, co w ogóle jest widoczne i uznawane za ważne. W rezultacie praktyki przypominające niewinną zabawę użytkowników sieci, stały się laboratorium politycznej socjotechniki. Gdy tylko pojawiła się charyzmatyczna figura polityczna, potrafiąca odgrywać antyelitarną energię, gotowy aparat kulturowy natychmiast dostarczył jej rekwizytów. Ruch nie wyparował, lecz cofnął się do bazowej strategii, długiego marszu przez kanały kultury masowej. Aby zrozumieć tę ideologiczną mozaikę, należy najpierw uporządkować konstelację jej frakcji. Pierwszą z nich, pełniącą funkcję swoistej bramy, jest Grey Tribe, technolibertariański peryferyjny księżyc. Jego estetyka minimalizmu i programistycznej dumy maskuje proste przesłanie. Lepiej zbudować własną wyspę niż wspólnie głosować nad budową mostu. Gdy dodamy do tego memetyczną ironię, otrzymujemy mieszankę, która uczy dystansu wobec każdej normy poza jedną własnością. Ten dystans nie jest jednak neutralny. To cynizm, który z czasem mutuje w pogardę dla idei równości. Myśl neoreakcyjna, znana też jako mroczne oświecenie, przenosi akcent na zamkniętą doktrynę. W jej leksykonie pojęcie katedra staje się nazwą dla hegemonii, wyjście, synonimem wolności, a państwo przekształca się w korporację. W tym modelu władza nie czerpie legitymacji z konsensusu, lecz z efektywności kontroli, dlatego nie znajdziemy tu języka kompromisu, tylko język architektury systemowej. Jurysdykcję projektuje się niczym systemy rozproszone, z błędem się nie dyskutuje, lecz tworzy dla niego oddzielny proces. Ta metaforyka działa na wyobraźnię pokolenia wychowanego na systemach kontroli wersji i mikrousługach. Europejska nowa prawica dostarcza z kolei aksjologicznego jądra. Głoszone przez nią prawo do odmienności brzmi niewinnie tylko dopóty, dopóki nie zobaczymy, że w praktyce oznacza ono prawo większości do tworzenia stref bezpieczeństwa kulturowego. Archeofuturyzm Guillauma Feya dopełnia tej układanki, wprowadzając katastroficzną wizję konwergencji kryzysów. Ma ona uzasadnić potrzebę powrotu do archaicznych hierarchii przy jednoczesnej akceleracji technologicznej. W tej optyce humanistyczne gwarancje stają się sentymentalnym luksusem. Zostaje tylko dyscyplina i profilaktyka. Amerykańscy biali nacjonaliści pełnią w tym układzie funkcję katalizatora. To oni nadają abstrakcyjnym emocjom twarz, a internetowym memom głos. Ich kategoria narodu nie ma natury politycznej, lecz etniczno-cywilizacyjną, co fundamentalnie zmienia reguły gry. Demokracja po tej stronie nie jest już przestrzenią rywalizacji programów, tylko brutalnym sporem o prawo do bycia gospodarzem. A jeżeli gospodarzem jest się przez krew, a nie przez obywatelstwo, to wszelkie procedury stają się jedynie przeszkodą. Między tymi frakcjami krążą populistyczni spin-doktorzy, którzy wiedzą, że mem staje się wektorem, przesuwa okno rozmowy o milimetr, by jutro można je było przesunąć o centymetr. Alternative Right nie powstał w próżni, to też jego idee rezonują inaczej w zależności od podłoża. W Ameryce historia narodowa naturalizuje ideę państwa jako platformy usługowej. Na starym kontynencie pamięć o katastrofach XX wieku i sakralizacja równości działają jak system odpornościowy. Jeszcze inaczej wygląda to w Azji, gdzie pierwszeństwo porządku nad ekspresją jednostki przesuwa akcent w stronę technokratycznej kontroli. Globalne południe natomiast postrzega hasła prawa do odmienności przez pryzmat gorzkiego doświadczenia, że separacja bywała w historii narzędziem panowania, a nie drogą do emancypacji. Rozważmy teraz system implikacji, który łączy te twierdzenia. Jeśli kultura determinuje politykę, a odmienność większości domaga się separacji, to egalitarne reformy są z definicji gwałtem na naturalnym porządku. Logika zacieśnia się. Jeśli demokracja jest z natury dekadencka, to techniczna optymalizacja musi zastąpić publiczną deliberację. Otrzymujemy w ten sposób pętlę, w której system własnym ruchem legitymizuje swoje wyjściowe założenia. Zagadka polega na tym, czy istnieje interpretacja, w której ta pętla nie jest błędnym kołem. Rozwiązanie wymaga wprowadzenia dodatkowego operatora, który nazwijmy bezprzymusowym przymusem lepszego argumentu. Oznacza on stan, w którym uczestnicy debaty są gotowi porzucić swoje preferencje, jeżeli rozumowanie przeciwnika okaże się intersubiektywnie lepsze. Jeżeli ten operator nie istnieje, pętla zamienia się w memetyczne perpetuum mobile. Prawdziwy spór toczy się o to, czy w praktyce politycznej zgadzamy się, że lepszy argument ma moc wiążącą. Jeśli nie, to pole gry pozostaje otwarte dla tego, kto pierwszy przejmie kontrolę nad źródłami kultury. Ta konkluzja jest brutalna, ale jej chłód jest konieczny. Zadanie nie polega na odpieraniu każdej tezy emocjonalnym uniesieniem. Polega na rozpoznaniu, w którym miejscu zdania założycielskie są trafną diagnozą patologii, a gdzie stają się maszyną do przekuwania tej patologii w nową normę. Musimy nieustępliwie domagać się owego operatora lepszego argumentu we wszystkich logicznych przejściach. Tylko on bowiem chroni pluralizm przed przemocą formy. Czy w świecie memów, gdzie prawda staje się towarem, jesteśmy skazani na wieczną wojnę kulturową? A może istnieje szansa na odzyskanie zdolności do racjonalnego dialogu, zanim echo plemiennych okrzyków zagłuszy szmer wspólnego namysłu? Pytanie brzmi, czy potrafimy stworzyć przestrzeń, w której argument waży więcej niż lajk?